A naszymi gośćmi są dzisiaj posłowie PSL Trzeciej Drogi Adam Dziedzic. Witam pana posła.
Witam serdecznie pana, witam wszystkich radiosłuchaczy. Dzień dobry.
Oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Chrzan. Witam również pana posła.
Dzień dobry, witam serdecznie w mroźny poniedziałkowy ranek.
Zima nam zawitała z powrotem na Podkarpacie, ale my zaczynamy od tematu gorącego. Zawieszony jest protest rolników na przejściu granicznym w Medyce. To efekt podpisanego porozumienia z ministrem rolnictwa i wojewodą podkarpackim. W porozumieniu jest mowa o tym, że minister przyjmuje do realizacji wszystkie trzy postulaty rolników, a to jest uruchomienie dopłat do kukurydzy w wysokości 1 mld zł, zwiększenie akcji kredytowej dla kredytów płynnościowych o kwotę 2,5 mld zł i utrzymanie wysokości podatku rolnego na poziomie z roku 2023. To spróbujmy z punktu widzenia panów ugrupowań przyjrzeć się tej sytuacji. Pytanie do pana posła Chrzana. Panie pośle, dla Prawa i Sprawiedliwości podpisanie tego porozumienia to powód do pewnej, rzekłbym, no może nie frustracji, ale politycznego niedosytu, że politycznej konkurencji udało się w relatywnie krótkim czasie załatwić pewien problem, czy też może no jednak pewna satysfakcja, że działania prospołeczne, a te były jednym z filarów programu PiS-u, są dalej prowadzone?
No tak, przede wszystkim patrzymy na to z dużą satysfakcją, że udało się dzisiaj rządzącym w Polsce podpisać te porozumienia, natomiast nie jest to rozwiązanie problemu. Jak pan redaktor na początku zaznaczył, no jest to tylko zawieszenie protestu i daj Boże, żeby z tych zobowiązań, które tam zostały parafowane, podpisane z tego porozumienia, zostało wszystko zrealizowane. Będziemy za to trzymać kciuki, bo no, uważamy i myślę, że to wszyscy o tym pamiętają, wiedzą zwłaszcza rolnicy, że uważamy, że bezpieczeństwo żywieniowe jest równie ważne jak bezpieczeństwo militarne i ciężka praca polskiego rolnika powinna być w adekwatny sposób, w odpowiedni sposób wynagradzana i daj Boże, oby te działania były się okazały skuteczne i oby te działania rzeczywiście to porozumienie zostało zrealizowane. Za to trzymamy kciuki nie tylko w imieniu polskich rolników, ale w imieniu na wszystkich Polaków, dlatego że tak jak powiedziałem, no, z dużą atencją patrzymy i z dużym szacunkiem na pracę polskiego rolnika, bo w tych najtrudniejszych czasach zabezpieczyli nam bezpieczeństwo żywieniowe w tych czasach, przypomnę o pandemii, gdy były przerywane dostawy. Także cieszę się, że to porozumienie zostało podpisane. Czekamy na efekty realizacji tego porozumienia.
PiS będzie się przyglądać temu, jaki będzie dalszy ciąg sytuacji, rozumiem, z wypowiedzi pana posła.
No tak, trzymamy kciuki i rzeczywiście, jeżeli to zostanie zrealizowane, to będziemy równie zadowoleni jak nasi rolnicy.
Pan poseł Adam Dziedzic, PSL. Panie pośle, pan uczestniczył w tych rozmowach z rolnikami. Z jednej strony to jest tak, że to jest wiadomość istotna dla Podkarpacia, bo dotyczy jakby naszej granicy wschodniej. Z drugiej strony ma ona znaczenie ponadregionalne, bo zawarte porozumienie dotyczyć będzie wszystkich rolników na terenie całego kraju. Ale myślę sobie też, że gdzieś tam pewnie u polityków, tak wracając do tego pytania, które zadaliśmy na początku rządzącej koalicji, no jest taka myśl dotycząca tej skuteczności i krótkiego terminu załatwienia sprawy pewnie.
Panie redaktorze, ten problem ze zbożami to już jest problem dość długi. W 2022 roku jasno dawaliśmy informację jako Polskie Stronnictwo Ludowe, że bez kontroli importu z Ukrainy zboża pojawiły się naprawdę duże kłopoty. Zresztą daliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe propozycję stosownej ustawy i objęciem kaucji zboża, które wjeżdża do naszego kraju, tak żeby ono rzeczywiście wjechało do krajów trzeciego świata, a nie zostało tu na terenie naszego rynku unijnego i krajowego przede wszystkim. A niestety ówczesny minister Kowalczyk zbagatelizował sprawę, mówiąc, że nic takiego się nie wydarzy, że te zboża absolutnie nie będą zagrażać, jeśli chodzi o produkcję polską i polskiego rolnika. Stało się zupełnie inaczej i proszę sobie wyobrazić, że no, nastąpił bardzo duży, skokowy wzrost, jeśli chodzi o zboża. To były ilości niespotykane w historii. Jeżeli w 2021 roku sprowadzono z Ukrainy do Polski około 3000 ton. To proszę sobie wyobrazić, że już po wybuchu wojny w Ukrainie to było 523 tysiące ton, więc to są wzrosty typu 16-17 tysięcy procent. W przypadku kukurydzy to był wzrost prawie 30 tysięcy procent. To są ilości naprawdę olbrzymie. Źle się stało, że no nikt tego nie pilnował w stosownym czasie. Te mechanizmy regulacyjne, o które zwrócił się stosowny wówczas minister, były bardzo spóźnione. Zresztą wskazywało to na to raport NIK-u, który wprost mówi, że minister pogłębił chaos na rynku. Bo po pierwsze, jak Państwo pamiętają, apelował do rolników o to, aby zboża nie sprzedawali rzepaku, mówiąc, że te ceny będą na wysokim poziomie, a w drugiej połowie roku jeszcze dodatkowo wzrosną. Tymczasem wzrosły to u nas tylko zapasy. Te zapasy wzrosły z 4 milionów ton w połowie 2021 roku do 7 milionów ton rok później, a w połowie już 2023 to było prawie 10 milionów. I teraz, Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że potencjał dzisiaj importowy Polski to jest około 8 milionów ton zboża, a jeśli chodzi o potencjał Ukrainy, to jest ponad 40 parę milionów ton. Tego nikt po prostu nie przewidział, nie zdał sobie sprawy z tego, jakie mogą być skutki. Ba, opowiadano wówczas o terminalach zbożowych, miejscach przeładunkowych, że to popłynie to zboże do Afryki. A stało się, jak się stało. Wymyślił jeszcze ktoś na potrzeby tego dzikiego importu, bo tylko tak to można nazwać, bo do dnia dzisiejszego służby nie są w stanie powiedzieć dokładnie, ile tego zboża przyjechało. Zboże techniczne, które ze zboża technicznego, nie nadającego się do konsumpcji, najprawdopodobniej trafiło do przetwórstwa, jeśli chodzi o pasza, być może nawet o pieczywo do piekarni w formie mąki. Więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
A na ile to porozumienie, panie pośle, rozwiązuje ten problem? Oczywiście ono dotyczy na przykład kukurydzy, ale kredyty płynnościowe, jakby to jest osobna historia.
Już mówię, panie redaktorze. Dzisiaj przede wszystkim pomoc, jeśli chodzi o kredyty płynnościowe dla rolników, jest wręcz niezbędna. Ba, trzeba też również przestawić trochę mechanizmy dotyczące ocen i zdolności kredytowej, bo my nie mówimy tutaj o kredytach inwestycyjnych jako takich, więc też instytucje, które te kredyty będą udzielać, gwarantowane w formule tutaj też przez państwo, no muszą patrzeć na to w sposób rzetelny, ale też taki, że nie jest to forma inwestycji, więc ta zdolność kredytowa no nie może być tak rygorystycznie przestrzegana. Dlaczego? Dlatego, że ten potencjał produkcyjny albo interwały produkcyjne to są roczne. Jeżeli dzisiaj rolnicy nie dostaną środków finansowych, to się może okazać, że część z tych gospodarstw po prostu zbankrutuje. Dlaczego? Dlatego, że złożyły się na to bardzo niskie ceny zbóż spowodowane importem, a z drugiej strony bardzo wysokie ceny środków ochrony roślin, nawozów sztucznych spowodowanych też wysoką ceną gazu i oczywiście paliw, więc i po jednej i po drugiej stronie było źle, więc ta opłacalność spadła, wręcz powiedziałbym, że dzisiaj rolnicy są pod kreską.
Zatem optymistycznie pan poseł, rozumiem, patrzy w przyszłość po podpisaniu tego porozumienia. No i jeżeli chodzi o porozumienie, to oczywiście jest kwestia przyszłości, jak ona będzie realizowana.
Tak, tylko króciutko. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. To jest jak gdyby takie preludium, początek. To pokazuje, jak dzisiaj nowa władza podchodzi do rolników. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale na pewno pan minister Delus pozwolił sobie na bieganie z gaśnicą i tak gasił problemy w handlu produktami rolnymi, jeśli chodzi o Ukrainę. My podchodzimy do tego zupełnie inaczej, ale też proszę sobie wyobrazić, że to jest jakby początek problemów, którzy rolnicy pokazują po kilku latach dzisiaj działalności Prawa i Sprawiedliwości. Nie działają dzisiaj systemy informatyczne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, one są niewydolne. Druga część środków z tak zwanych ekoschematów, one nie dotarły do tych rolników. No te tematy wszystkie niestety muszą wrócić na swoje miejsce, tak żebyśmy nie mówili tylko
pewnie
o bezpieczeństwie.
Pewnie do sprawy rolnictwa będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać, ale czas biegnie nam dzisiaj niesamowicie szybko. To chciałbym jeszcze, żeby dwa zdania padły w tej naszej rozmowie o sprawie ministrów Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. No, sytuacja jest bardzo dynamiczna i wygląda w sposób na następujący. Według marszałka Sejmu i rządzącej koalicji wygaszenie mandatów jest ważne. Odwołanie ma rozpatrzeć według tej części sceny politycznej Izba Pracy Sądu Najwyższego. Tymczasem Izba Kontroli Nadzwyczajnej stwierdziła tak de facto, że wygaszenie mandatów jest dla nich nieważne. Wybierają się ci dwaj politycy na posiedzenie Sejmu, aczkolwiek z tego co pamiętam mają wygaszone karty wstępu, które umożliwiają także głosowanie. W tle jest oczywiście ułaskawienie prezydenta sprzed lat wielu dotyczące nieprawomocnych wyroków, jak przypomina część prawników. No, sporo się dzieje, aczkolwiek finału pewnie nie widać. To jakie jest zdanie panów ugrupowań? Króciutko, tak po 2,5 minuty. Pan poseł Tadeusz Chrzan, jak PiS patrzy na całą sprawę?
Dobrze, panie doktorze, ale jeszcze dwa słowa do bardzo długiej wypowiedzi pana posła z PSL-u. No, szanowny panie pośle, szanowni państwo, no rzeczywiście trzymamy kciuki, żebyście przynajmniej robili tyle, co Prawo i Sprawiedliwość, co nasi ministrowie rolnictwa dla polskiego rolnictwa. I proszę nie przekłamywać, kampania się skończyła, proszę nie mówić jak było, tylko proszę powiedzieć, co chcecie zrobić. Dlatego z całą odpowiedzialnością mówię o tym, że trzymamy za was kciuki, bo nie ma nic ważniejszego jak bezpieczeństwo polskiego rolnika i bezpieczeństwo żywnościowe Polski. No, ale proszę nie przekonywać, że ceny w Polsce spadły, ceny zbóż spadły na całym świecie. Była reakcja rządu polskiego, była reakcja polskiego ministerstwa. Pan opowiada historię sprzed paru lat, a nie mówicie, co chcecie zrobić do przodu. Czekamy. Czekamy,
Najwyższa Izba Kontroli, panie pośle, nie zostawiła suchej nitki na rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Zróbcie to i nie zróbcie tego, co zrobiliście za 8 lat waszych rządów, że rozłożyliście przed punktu rolno-spożywcze i dzisiaj między innymi to jest też powodem tego, że mamy takie zachwiany na rynku produktów rolnych w Polsce. Natomiast, szanowni państwo, no niestety wraca nowe, czyli to się wydarzyło, czy ten styl zarządzania i rządzenia, jaki był za poprzedniej kadencji PSL-u i Platformy Obywatelskiej, wróciło z całą mocą. No nie może być tak, szanowni państwo, że marszałek Sejmu będzie sobie wybierał skład orzekający, jaka izba ma orzekać w sądzie o odwołaniu posłów. No przecież to jest swój podział władzy. To, co, o czym krzyczeli i mieli ciągle na usta słowo konstytucja, łamanie praworządności, to po prostu dzisiaj pokazują, że tak jak było kiedyś, że prezes Rzepliński chodził na spotkania do siedziby partii, jak prezes Sądu Gdańskiego dzwonił, ustalał terminy z premierem czy też z przewodniczącym Tuskiem, to dzisiaj mamy to samo. Dzisiaj pan marszałek Hołownia wchodzi w te same buty. Więc no, wygląda to bardzo źle. Dlatego też zapraszam wszystkich państwa 11 na godzinę 16 pod Sejm, żeby pokazać, że polscy patrioci, że Polacy nie zgadzają się na takie standardy rządzenia w polskim państwie. Serdecznie państwa zapraszam na 11. Kontakt z biurami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Transport zapewniony do Warszawy.
Jeżeli chodzi o spojrzenie rządzącej koalicji na sprawę Marcieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, to ono jest, wydaje się, jednoznaczne. To znaczy mandat jest wygaszony i tak to wygląda. Aczkolwiek marszałek Sejmu ma dzisiaj rozmawiać z prezydentem. To poproszę pana posła Adama Dziedzica o to spojrzenie ze strony koalicji.
Oczywiście, panie redaktorze, dzisiaj jeszcze odbędą się za chwilkę konsultacje z ministrem sprawiedliwości, z prokuratorem generalnym, z rzecznikiem praw obywatelskich oraz przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej i marszałkiem Hołownią, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, wyrok wskazujący pana Kamińskiego i Wąsika zapadł po orzeczeniu Sądu Najwyższego, który uchylił umorzenie postępowania, które rozpoczęło się jeszcze w marcu 2016 roku w związku z zastosowaniem przez pana prezydenta prawa łaski. I szanowni państwo, Sąd Okręgowy w Warszawie, sąd, nie pan marszałek, nie jakaś inna osoba, nie instytucja, skazał na karę pozbawienia wolności obu tych panów. A wygaśnięcie mandatu posła następuje między innymi w takim przypadku, kiedy jest utrata wybieralności. W tym przypadku jest to skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, które jest ścigane z oskarżenia publicznego. I tu właśnie jest taki przypadek. Po pierwsze, skazanie prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia... Proszę mi nie przeszkadzać, panie pośle. Dobrze, bardzo bym pana prosił na karę pozbawienia wolności za przekręt współumyśle. I teraz marszałek wydał tylko postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów, a nie wygaszał tych mandatów. A to są dwie różne kwestie. Dwie różne kwestie. Marszałek tych mandatów nie wygaszał. Dlaczego? Dlatego, że to się dzieje z mocy ustawy Kodeks Wyborczy i tam są jasno określone przesłanki, kiedy następuje wygaśnięcie mandatu. Ja bym się dzisiaj nie przejmował za bardzo panem Kamińskim, panem Wąsikiem, to jest pewnie ich sprawa. Dojdziemy do tego za chwilę, jak to wszystko wygląda. Pan prezydent twierdził, że jego ułaskowienie jest właściwe. Konstytucja w tej materii mówi trochę inaczej, mianowicie, że oczywiście można kogoś ułaskawić, ale ułaskawienie następuje osoby skazanej. Ci panowie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem.
Zmierzanie do finału wypowiedzi.
Dobrze, ale byli skazani, więc niestety gdzieś tutaj pojawiły się błędy i pragnę jeszcze powiedzieć, że już wówczas wtedy, kiedy pan prezydent taką decyzję podejmował, konstytucjonaliści wskazywali, że może być to niewłaściwe postępowanie. Pan prezydent jako głowa państwa podjął taką decyzję. To są jego prerogatywy. I tyle w tej materii. Więc ja bym się dzisiaj za bardzo nie przejmował kwestią pana Kamińskiego i pana Wąsika. W mojej ocenie, myślę też wielu osób, ten temat jest niejako zamknięty. No i właściwie to tyle w tym temacie.
Aczkolwiek budzi polityczne emocje i dalszy ciąg pewnie się odbędzie podczas najbliższego posiedzenia Sejmu albo przed posiedzeniem Sejmu i to również jest taki przyczynek do całej sytuacji.
Panie redaktorze, ale oczywiście każde ugrupowanie ma... Nie może poseł mówić, że nie zgadza się z wyrokiem sądu, bo to jest dla niego niewłaściwy wyrok, bo tak za chwilę będzie robił każdy obywatel. Jeżeli ten wyrok ale będzie nie po jego myśli, to powie, że się, ja się z tym nie zgadzam i co mi zrobicie, bo dodatkowo jestem posłem. No, tak najpierw wszyscy mówią o państwie prawa, o trójpodziale władzy, a później wychodzi tak, jak wychodzi. Tak,
rozumiem,
trzeba prawa przestrzegać.
Że pan
panowie,
poseł...
jeszcze tak na koniec, panie redaktorze, w ogóle to, co zrobili, zrobili bez uprawnień. Bez uprawnień. Nie mogli prowadzić takiego postępowania, nie mogli zrobić takich prowokacji, a dzisiaj mają pretensje, że zostali skazani prawomocnym wyrokiem.
Rozumiem,
no niestety,
pan...
jeżeli się łamie prawo, trzeba mieć świadomość poniesienia konsekwencji.
Że pan poseł Szan nie zgadza się z tym
ale
zdaniem.
Ale panie redaktorze, szanowni państwo,
kończyć.
Ci, co brali łapówki, pani Sawicka i całe to towarzystwo chodzi wolne, a ci, którzy gonili przestępców, trzeba ich zamykać.
Ale ci panowie próbowali wręczać łapówki w sposób niezgodny z przepisami do tego uprawnień. Nie,
bo gdyby nikt
temat
nie
będzie pewnie jeszcze nam wracał. I temat będzie pewnie bardzo gorący. Dziś po godzinie 11 dalszy ciąg dyskusji politycznej. Być może ten temat wróci nam w naszym panelu politycznym.
Moralność pani Dulcy.
Kończyć musimy tę dzisiejszą wymianę poglądów poranną. Nawet przekroczyliśmy nieco czas, ale chciałem dać panom się wypowiedzieć w sposób dosyć dogłębny. Dziękuję serdecznie poseł PSL Trzeciej Drogi Adam Dziedzic. Dziękuję,
bardzo
panie
dziękuję,
pośle.
Panie redaktorze, dziękuję i żegnam radio słuchacz.
Dziękuję panu posłowi. Dziękuję również panu posłowi Tadeuszowi Chrzanowi. Poseł Tadeusz Chrzan, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie pośle.
Dobrego tygodnia.